Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrystus jest prawdziwym nauczycielem, jak pełnić wolę Ojca, wskazał papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Nasila się prześladowanie chrześcijan w Erytrei.
Matka Trędowatych, dr Wanda Błońska, skończyła 100 lat.
30 października witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Dziś w Ewangelii słyszymy, jeden jest Ojciec wasz, tym niebie jeden jest wasz nauczyciel Chrystus. To On uczy nas, jak żyć miłością Ojca. Dlatego pochodzący od Ojca zasady moralnej Ewangelii nie mogą być przedmiotem wątpliwości, przetargów, dyskusji Ewangelia wieczy nas. Do konkretnych czynów, w których przejawia się miłość pochodząca od Boga Ojca. Niech wypełnienie serca wam błogosławię.
Nikt nie może nauczać, a nawet działać, ani dosięgnąć prawd poznawalnych bez obecności Syna Bożego. Te słowa świętego Bonawentury przytoczył Benedykt XVI w rozważaniu na Anioł Pański, wskazując, że Jezus jest prawdziwym nauczycielem, który nie tylko naucza miłości, ale także pomaga nieść ciężary swym naśladowcom. W tym właśnie okazuje się on także wzorem ucznia, gdy wiernie pełni wolę swego Ojca. Nawiązując do Ewangelii dzisiejszej niedzieli, gdzie Jezus potępia stosowanie autorytetu ograniczające wolność innych oraz działanie dla przypodobania się ludziom, papież wskazał, że postawa Zbawiciela jest zupełnie odwrotna od tej, którą reprezentują faryzeusze i uczeni w piśmie.
Drodzy przyjaciele, Pan Jezus ukazał się światu jako sługa, całkowicie rezygnując z siebie i uniżając się aż podanie na krzyżu najwymowniejszej lekcji pokory i miłości. Z tego jego przykładu wypływa życiowa propozycja. Kto chce być wśród was największy, niech się stanie waszym sługą. Wzywajmy wstawiennictwa Maryi i módlmy się szczególnie za tych, którzy we wspólnocie chrześcijańskiej są powołani do posługi nauczania, aby mogli zawsze świadczyć czynami o prawdach, które przekazują swoim słowem.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał o powodziach, jakie nawiedziły ostatnio Tajlandię oraz włoskie regiony Toskania i Liguria. Zapewnił dotkniętą przez żywioł ludność o swojej modlitwie. Natomiast przemawiając po francusku zachęcił wiernych do odmawiania różańca jako duchowej szkoły Maryi, która pozwala poznać Jezusa i kroczyć Jego drogami.
Co najmniej 3000 chrześcijan przetrzymywanych jest w obozach pracy w Erytrei. Ich główną winą jest wiara w Chrystusa i chęć dawania świadectwa. Do więzienia można tam trafić na przykład za modlitwę w prywatnym domu.
Już przed 2 laty jedna z organizacji praw człowieka nazwała Erytreę wielkim więzieniem chrześcijan. Od tamtego czasu sytuacja uległa pogorszeniu. Dzieje się tak za przyczyną kontraktów gospodarczych podpisanych z Arabią Saudyjską. Saudyjczycy nie tylko prowadzą interesy, ale także proces islamizacji, finansując w Erytrei coraz to nowe meczety i szkoły koraniczne.
W ostatnim czasie w obozach zmarło 3 chrześcijan aresztowanych w 2009 roku na modlitwie. Nie wytrzymali oni panujących tam warunków. Nieliczni świadkowie tego, co się naprawdę dzieje w obozach, informują o torturach, w tym o umieszczaniu więźniów w metalowych kontenerach, które na słońcu zamieniają się w rozpalone piekarniki.
Będący u władzy od 1993 roku prezydent Isaias Afewerki od lat stara się wykorzenić chrześcijaństwo w Erytrei. W 2002 roku jako oficjalne religie zostały uznane 3 wyznania chrześcijańskie – katolicy, luteranie i prawosławni. W praktyce spotykają się oni jednak z codzienną dyskryminacją. Władze reżimowe aresztują kogo chcą, skazując wyznawców Chrystusa na wieloletnie wyroki.
1500 ugandyjskich dzieci żołnierzy uciekło z rąk swych oprawców dzięki pomocy katolickiego Radia Ła. Rozgłośnia, której nazwa znaczy po prostu Nasze Radio, działa w diecezji Lira. To właśnie na jej terenie najwięcej nieletnich siłą zostało wcielonych do rebelianckich oddziałów Armii Oporu Pana.
Radio nadaje audycje, w których byłe dzieci żołnierzy opowiadają o swym losie i zachęcają swych rówieśników do ucieczki i zaczęcia normalnego życia. Rozgłośnia udziela uciekinierom konkretnego wsparcia materialnego i psychologicznego. Mimo wielokrotnych prób zagłuszenia radia przez rebeliantów, wciąż kontynuuje ono swoją pracę, stając się konkretnym narzędziem budowania pojednania i pokoju w Ugandzie.
Rozgłośnia jest bardzo niewygodna dla rebeliantów z Armii Oporu Pana, którzy w ciągu lat wcielili w swe szeregi 30 tysięcy chłopców i dziewcząt. Może świadczyć o tym fakt, że gdy przywódcy rebelii Josephowi Koniemu proponowano podpisanie porozumienia pokojowego, jako warunek postawił on właśnie zamknięcie katolickiej rozgłośni.
Radio w swych przygotowywanych przy wykorzystaniu bardzo prostych środków programach podejmuje także tematy związane z walką z AIDS, przemocą domową, alkoholizmem. Propaguje też nauczanie społeczne Kościoła. Dużym zainteresowaniem cieszą się audycje przygotowywane przez byłych czarowników, którzy opowiadają na antenie, do jakich sztuczek się uciekali, by zwieść swych klientów. Jest to niezwykle gorący temat, ponieważ w Ugandzie wciąż dochodzi do rytualnego składania dzieci w ofierze przez szamanów. Ostatnio dzieci składane są coraz częściej bożkowi dobrobytu.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Dzięki posłudze polskich Paulinów do historycznego klasztoru w hiszpańskiej Estremadurze powróci życie monastyczne. Groziło mu zamknięcie z powodu zmniejszającej się liczby hieronimitów, którzy przez stulecia prowadzili w nim życie kontemplacyjne. Klasztor w Juste od 2007 roku znajduje się na liście europejskiego dziedzictwa. Ciekawostką jest to, że ostatnie lata życia spędził w nim cesarz Karol V.
Początki klasztoru w Juste sięgają 1402 roku. Dwaj pustelnicy, Pedro Branies i Domingo Castellanos, osiedli w tym miejscu i za pozwoleniem papieża Benedykta XIII wybudowali kaplicę pod wezwaniem świętego Pawła I pustelnika. Z powodu trudności musieli jednak szukać schronienia w zakonie świętego Hieronima, który przez kolejne stulecia podtrzymywał życie kontemplacyjne w klasztorze. Juste nabrało szczególnego znaczenia i rozgłosu od XVI wieku. Cesarz Karol V po abdykacji na rzecz syna Filipa II wybrał klasztor na miejsce, w którym chciał spędzić ostatnie lata swojego życia. Okupacja francuska doprowadziły słynny klasztor w Juste, podobnie jak i wiele innych, do całkowitej ruiny. Miguel de Unamuno w 1908 roku nazwał zniszczony i opuszczony klasztor melancholijnym spektaklem. W połowie XX wieku Juste zostało odrestaurowane, a w 1958 roku powrócili do niego hieronimici. Jednak z powodu zmniejszającej się liczby członków, zakon świętego Hieronima musiał klasztor opuścić. Miejscowe władze kościelne podjęły starania o sprowadzenie innych zakonników do Juste. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Propozycją utworzenia granicznego regionu apostolskiego zakończyło się spotkanie biskupów z Kolumbii i Wenezueli w miejscowości Ureña. Wzięli w nim udział hierarchowie z trzech sąsiadujących ze sobą diecezji obu krajów. Kościelna współpraca transgraniczna trwa tam od kilku lat i została uznana za szczególnie ważną w związku z konfliktem między Wenezuelą a Kolumbią na tle działalności lewackiej partyzantki w tym regionie.
Obecne spotkanie miało podsumować dotychczasową współpracę i wytyczyć ramy dalszego współdziałania. Uznano, że kolumbijsko-wenezuelska granica nie powinna stanowić dla Kościoła bariery, ale swoisty kręgosłup regionu, który doświadcza podobnych problemów społecznych i związanych z tym wyzwań duszpasterskich. Jak zaznaczono, współpraca powinna respektować zarówno przynależność państwową mieszkańców, jak i odrębność diecezji. Wśród zadań, jakie należy wspólnie realizować, wskazano kwestię ochrony środowiska i opiekę nad ludnością indiańską, która boleśnie doświadcza międzynarodowych inwestycji w tym tropikalnym regionie Ameryki Południowej. W przyszłości biskupi zamierzają rozszerzyć współpracę na pozostałe przygraniczne diecezje Kolumbii i Wenezueli.
O zwalczenie królującej na Filipinach kultury bezkarności apeluje do rządu tamtejszy kościół. W związku z kolejnym zabójstwem misjonarza biskupi przypominają, że od 1970 roku w tym kraju zginęło 13 kapłanów. Jednak morderca zaledwie jednego z nich stanął przed sądem. Ta sama kwestia dotyczy ludzi świeckich, aktywnie zaangażowanych w życie społeczne, których mordercy do tej pory pozostają na wolności.
Biskupi Filipin wskazują, że dopóki sprawcy będą czuli się bezkarni, świadkowie w obawie o swe życie będą bać się zeznawać. Sprawcami przemocy są głównie członkowie oddziałów paramilitarnych związanych m.in. z koncernami wydobywczymi, które uciekając się do niesprawiedliwych metod, zmuszają miejscowych ludzi do oddania im ziemi. Każdy, kto upomina się o prawa pokrzywdzonych, trafia na ich celownik.
Indie to kraj o najwyższej na świecie liczbie małoletnich, nielegalnych robotników. Może ich być nawet 45 milionów, choć zgodnie z indyjską konstytucją żadne dziecko przed ukończeniem 14 roku życia nie może pracować, czyli być na przykład pracownikiem fabryki, kopalni czy zarobkować w warunkach niebezpiecznych. Prawo to jest jednak nagminnie łamane.
Kościół katolicki w Indiach zwalcza zjawisko pracy nieletnich, oferując im możliwość edukacji. Istotne jest tu budowanie szkół na terenach wiejskich, a więc z przeznaczeniem dla najuboższych. Aż 60% szkół katolickich prowadzonych na tych terenach oferuje bezpłatną edukację. Jest to jedyny sposób, aby zapobiec wyzyskowi dzieci, które nie uczęszczają do szkoły, a zamiast nauki zmuszane są do pracy, wskazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii kardynał Oswald Gracias z Bombaju.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Msza święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza zakończyła trwający w stolicy od piątku 28 października pierwszy kongres biblijny. Homilię wygłosił kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W języku polskim odczytał ją ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce. Odnosząc się do pierwszego czytania z księgi proroka Malachiasza, zauważył, że jego przesłanie jest surowe, wymierzone przeciw kapłanom, którzy zamiast być przewodnikami wspólnoty, są kamieniem upadku, na jaki natrafiają wierni, upadając lub schodząc z prostej drogi.
Dla nas wszystkich staje się to apelem, by modlić się do Boga, aby dawał Kościołowi kapłanów, którzy będą prawdziwymi świadkami wiary, a nie jedynie profesjonalistami od świętości.
Głównymi organizatorami pierwszego kongresu biblijnego pod hasłem Biblia kodem kulturowym Europy były Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Dzieło Biblijne w Polsce. Setną rocznicę urodzin świętuje dzisiaj misjonarka i lekarka dr Wanda Błeńska. Od 1950 roku pracowała wśród trędowatych w Ugandzie. Dzięki niej tysiące ludzi zostało wyleczonych, a mieszkańcy nazwali ją matką trędowatych. Doktor Błeńska jest laureatką wielu odznaczeń i wyróżnień. Jest również honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. W stolicy Wielkopolski działa też szkoła społeczna imienia dr Wandy Błeńskiej. Mimo to pozostaje niezwykle skromną osobą.
Ja sama nie mam poczucia, że wszystko dobrze przeżyłam, ale myślę, że zawsze dobrze jest i z radością. Pan Bóg lubi radość. Pan Bóg daje radość. I cieszy się, jeżeli ludzie się cieszą. I mi się zdaje, że każdemu choremu trzeba dać dużo radości i otuchy.
By uczcić jubileusz dr Błeńskiej, wieczorem z mostu biskupa Jordana w Poznaniu wzniesie się 100 urodzinowych lampionów. Zostanie również odmówiony misyjny różaniec.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.